To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
o tym, jaki błąd zrobimy, jeśli nie weźmiemy wakacji kredytowych.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Sebastian Górek, Wyborcza BIS. To jest podcast 8.10 i zapraszam dzisiaj do rozmowy Marcina Krasonia, Obido i Otodo. Cześć Marcin.
Hej, cześć, dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o wakacjach kredytowych. Ja już się przyznam szczerze, że czekałem w piątek do północy i chwilę po północy zalogowałem się do swojego banku. No i od tego czasu jestem na wakacjach. Ty też już na wakacjach kredytowych?
I udało się, tak?
Udało się, bez problemu.
Bo z tego, co widziałem, to niektóre banki miały problem ze zbyt dużym ruchem na stronach wręcz i systemy nie dawały rady. No to świadczy o tym, jak ogromna skala zainteresowania jest ze strony Polaków, tak? Że ludzie rzeczywiście, jak wybiła ta godzina, no to rzucili się, żeby o te wakacje wnioskować. Ja oczywiście też skorzystam, bo uważam, że warto. Właściwie nie za bardzo są argumenty przeciwko. Natomiast korzyść ekonomiczna bezwarunkowo jest, bo ja myślę, że mamy tu w ogóle do czynienia z dwiema grupami kredytobiorców. Pierwsza grupa to jest taka, którą przycisnęło, ma trudną sytuację i skorzystanie z tych wakacji kredytowych pozwoli im, powiedzmy, złagodzić budżet. Druga grupa ludzi to są tacy, którzy tych problemów nie mają, ale oni wezmą wakacje i te zaoszczędzone pieniądze mogą wykorzystać po to, żeby nadpłacić kredyt. A to dziś będzie doskonała inwestycja, bo pamiętajmy, że kiedy nadpłacamy kredyt, to nadpłacamy kapitał. A szczególnie, że ktoś jest na początku spłacania kredytu, no to spłaca głównie odsetki. Czyli jakby bierzemy odsetki, czyli te pieniądze, które zarobiłby bank, i wpłacamy na nasz kapitał.
To dużo opowiedzieliśmy, że warto. To teraz po kolei. Co to są te wakacje kredytowe? Bo niektórym się może wydawać, wbrew nazwie, że to są po prostu pieniądze, których do banku nie trzeba będzie w ogóle wpłacać. To znaczy teraz nie zapłacę w tym roku jeszcze kolejnych 4 rat, w przyszłym roku kolejnych 4 rat i zapomnij, zrobiłem bank na szaro i zarobiłem kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak czy nie?
To byłoby piękne, gdyby było prawdziwe dla kredytobiorcy, ale tak jak po wakacjach, urlopie musimy wrócić do pracy i ona przed nami nie ucieknie, to tak samo po wakacjach kredytowych trzeba ten kredyt spłacać. Mówiąc najkrócej jak się da, te wakacje kredytowe teraz, które są tak zwane ustawowe, bo jak wejdziemy w systemie transakcyjnym banku, żeby złożyć wniosek, to mamy wybór wakacje ustawowe i wakacje zwykłe, powiedzmy. I te ustawowe, o których wszyscy teraz mówią, działają bardzo prosto. Nie płacę tego kredytu dziś i to mi wydłuża spłatę kredytu o tyle miesięcy, ile miesięcy wykorzystałem te wakacje.
Dobrze, tylko teraz pytanie, to po co to robić? No po prostu będę dłużej płacił kredyt. Dlaczego mi się to opłaca przesunąć to o te, nie wiem, 10, 15, 20 lat do przodu?
To w sytuacji, w której nie mówimy właśnie o ludziach, tak jak na początku powiedziałem, którzy mają jakiś kłopot, ich finanse są gdzieś tam na styku, wiszą na włosku i skorzystanie z tych wakacji pomoże im, powiedzmy, zbudować jakiś tam bufor, tak, malutkie oszczędności, bo to też ważne, żeby mieć w życiu. Chodzi o matematykę, bardzo prostą. Jak spłacamy kredyt hipoteczny, no to nie jest tak, że ta nasza rata, zdecydowana większość kredytów w Polsce to są tak zwane kredyty o racie równej. Czyli co do zasady, gdyby nie zmieniało nam się oprocentowanie kredytu, co miesiąc przez 30 lat spłacamy dokładnie taką samą kwotę.
Tylko ostatnio się trochę ta rata zmienia właśnie w związku z tym, że rosły te oprocentowanie. I rozumiem, że liczymy na to, że za te 20 czy 30 lat to oprocentowanie będzie dużo niższe niż dzisiaj i ta rata będzie mniejsza.
To
tak?
Nawet nie do końca o to chodzi. To też może być argument oczywiście, ale nawet nie do końca o to chodzi. Tylko o to, że jak spłacamy ten kredyt hipoteczny, to ta cała nasza rata dla uproszczenia 2000 zł na przykład składa się z dwóch części. Część kapitałowa to jest to, co ja pożyczyłem od banku. Bank pożyczył mi 500 000 i ja teraz po kawałku mu to oddaję. Jest do tego część odsetkowa, czyli zapłata dla banku za to, że mi pożyczył, tak? Czyli oprocentowanie, odsetki i tak dalej, i tak dalej. Najprościej rzecz biorąc, to są te dwie części, ale to nie są równe części. To, co warto wiedzieć, to że na początku spłaty kredytu spłacamy głównie odsetki. Jak ktoś sobie przyjrzy się dokładnie swojemu harmonogramowi spłaty kredytu hipotecznego, to zobaczy, że zapłacił bankowi na przykład 3000 zł raty, ale z kredytu ubyło tylko 500 zł, albo tylko 400, albo 300 nawet. Cała reszta to są odsetki. Czyli dziś jak płacę ratę, to prawdopodobnie płacę główne odsetki, bo z każdą kolejną ratą ta część odsetkowa jest odrobinę mniejsza, część kapitałowa odrobinę większa, ale zanim one się zrównają, to minie sporo lat. Zatem dziś spłacam głównie odsetki, czyli jak nie zapłacę bankowi tego, to nie zapłacę odsetek, czyli zarobku banku, a te pieniądze mogę przeznaczyć na spłatę kapitału, czyli tego, co ja pożyczyłem, czyli całe te 2000 zł, które nadpłacę w moim kredycie hipotecznym, to będzie moja oszczędność, bo od tego już nie będę płacił odsetek. Można albo obniżyć sobie ratę, albo skrócić. I ciekawostka jest taka, w zależności od kredytu oczywiście, ale wykorzystanie tych 8 miesięcy wakacji kredytowych, 4 w tym roku, 4 w przyszłym roku, gdybyśmy wszystkie całe pieniądze nadpłacali i wybrali sobie opcję skracania kredytu, bo jak nadpłacamy, to mamy dwie możliwości, obniżkę raty albo skracanie kredytu i skracali, to te 8 miesięcy może spowodować skrócenie całego kredytu na przykład o 3 lata, o 2,5 roku, o 3,5 roku, w zależności od danego kredytu, ale to pokazuje, jaka jest skala tego, nie? Z 8 miesięcy robię sobie 3 lata.
No to jest czysta matematyka i tutaj rzeczywiście same plusy, zero minusów. Tak się przynajmniej wydaje. No chyba, że gdzieś są jakieś ukryte koszty i gdzieś banki będą próbowały sobie to na nas odbić.
Ukrytych kosztów nie ma, bo tego pilnuje wszystkiego ustawa, która jakby zabrania bankom pobierania jakiejkolwiek opłat, prowizji i tak dalej. Ale o jednej rzeczy musimy pamiętać. To są wakacje, czyli nie płacimy raty kredytowej. Jeżeli ktoś ma na przykład ubezpieczenie dołączone do tego, to ubezpieczenie trzeba będzie zapłacić. To jest bardzo ważne, bo ktoś może pomyśleć, że nic nie płacę, ale czasami do kredytu jeszcze dochodzi ubezpieczenie. No i to jest istotne, żeby o tym pamiętać. Ale pomijając ten fakt, no tutaj ustawa pilnuje, żeby nie było z tym żadnego zamieszania, więc bank nam nic złego nie zrobi, ale pojawiają się w przestrzeni publicznej, medialnej takie informacje, że może nam to zaszkodzić w przyszłości jako kredytobiorcom, że bank zanotuje sobie, że Jan Kowalski skorzystał z wakacji kredytowych, no i na przykład jak za 5 lat będę chciał wziąć kolejny kredyt, to mi tego kredytu będzie to jakiś taki malutki minus. Moim zdaniem ta obawa jest raczej nieprawdziwa,
dlatego że
zbyt wielka skala tego będzie. Na dodatek, jak ktoś dobrze spłaca kredyt, czy jest w tym scoringu bankowym, ma bardzo dobrą ocenę i skorzysta tylko z tych wakacji, które przysługują wszystkim, to z ręką na sercu nie ma się czego bać. Druga obawa podobna dotyczy tego, że w trakcie korzystania z wakacji mogę nie dostać jakiegoś kredytu, nie? Na przykład kredytu ratalnego, albo kredytu gotówkowego, albo czegoś takiego. Jeżeli ktoś na przykład rozważa w najbliższym czasie skorzystania z czegoś takiego, to lepiej byłoby najpierw ten kredyt ratalny wziąć, a potem zaraz złożyć wniosek o wakacje kredytowe.
Pamiętając, żeby sprawdzić, czy mamy zdolność kredytową.
A no podstawa.
Bo jak ta rata nam podskoczyła, to jednak trzeba płacić dużo więcej. To teraz jeszcze jedna ważna rzecz, bo mówiliśmy o tym, że możemy sobie zmniejszyć tą ratę. To jest tam od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, w zależności ile wynosi nasza standardowa rata, ile pożyczyliśmy po prostu. Możemy sobie skrócić ten czas kredytowania, rata się nie zmienia. No i ta trzecia opcja. Zostawić sobie poduszkę bezpieczeństwa. No bo jak widzimy, co się dzieje w gospodarce, no to tam raczej ciemne chmury i to takie burzowe, niż taka plaża ze słoneczkiem. To może lepiej sobie zrobić taki parasol i taką poduszkę i przytrzymać te pieniądze, wpłacić na jakąś lokatę, mieć na czarną godzinę.
Jak najbardziej jest to bardzo ważna możliwość. Sytuacja każdego jest inna i mam nadzieję, że wielu słuchaczy ma taką poduszkę, czyli w razie czego jakby stracili pracę, to są w stanie z tych oszczędności przez parę miesięcy spokojnie, bezpiecznie funkcjonować. Ale jeżeli ktoś takich pieniędzy odłożonych nie ma, to jak najbardziej jest to najlepsze rozwiązanie. To powinny być pieniądze, które są ulokowane bezpiecznie, czyli nie jakieś ryzykowne aktywa typu...
Nie idziemy na giełdę.
Typu giełda, waluty, surowce i tak dalej. To zawsze jest ryzyko. Zdecydowanie stawiamy na bezpieczne aktywa, lokaty, obligacje Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. No i powinny to być też pieniądze potencjalnie łatwo dostępne, czyli w razie takich problemów, żebyśmy mogli bez problemu je wyciągnąć po prostu.
To teraz pytanie jeszcze, jak ta poduszka bezpieczeństwa powinna być wysoka? To znaczy, jak najłatwiej to zmierzyć, czy ta poduszka jest dostatecznie miękka, żebyśmy mieli na co spadać? Czy to powinna być kwestia tego, ile zarabiamy, na przykład 3 razy to, co zarabiamy, czy może, nie wiem, 5 razy to, co mamy ratę kredytową? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
No z poduszkami to jest tak, że jedni chcą na nie spadać, inni chcą na nich spać. Ważne, żeby nam było wygodnie i żebyśmy się dobrze czuli. Generalnie książkowo, tak powiedziałbym, mówi się, że taka poduszka bezpieczeństwa to powinna wystarczyć na 6 miesięcy życia. Czyli zakładamy, że tracimy pracę, no i teraz ile potrzebujemy pieniędzy, tak? Rata kredytowa wynosi tyle, opłaty związane z mieszkaniem tyle, opłaty związane, nie wiem, z zajęciami dzieci tyle, coś tam jeszcze i tak sobie mniej więcej każdy wie, jaki jest jego budżet domowy, nie?
Takie
i...
stałe koszty ile ma, tak? Razy 6 miesięcy.
No stałe, ale zmienne też, no bo jak ciągu tych 6 miesięcy może będziemy potrzebowali kupić nowe buty albo kurtkę dziecku albo coś. Mniej więcej na 6 miesięcy życia i to jest taka kwota, która pozwala spokojnie spać, bo generalnie w tym wszystkim o to chodzi, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Ono po prostu jest niezbędne do jakby dobrego zdrowia psychicznego. I jeżeli ktoś na przykład ma takie poczucie, że wystarczą mu 4 miesiące, okej, a ktoś inny, że rok, to też okej, nie? Bo każdy ma ten suwak w innym miejscu, ale na pewno powinno być i myślę, moim zdaniem, takie 3-4 miesiące to jest absolutny minimum i takie pieniądze na pewno warto mieć.
Dobra, to teraz jeszcze jedna rzecz. Bo mieliśmy kłótnie trochę i...
My? We dwoje?
Tutaj my nie, my nie, ale ci, co zwykle się kłócą, czyli politycy się kłócili, to we własnym obozie. Nie wchodzimy tutaj w politykę, bo nie chcę cię o to męczyć, ale jednak była taka dysputa dotycząca tego, czy prezydent powinien podpisywać te wakacje, czy nie, bo one takie niesprawiedliwe. Prezes Glapiński jedne pisma wysyłał, później na molo w Sopocie mówił i doradzał, żeby jednak brać, czyli jednak był chyba za tymi wakacjami. Pytanie brzmi, czy one były rzeczywiście te wakacje, które już weszły w życie, czy one są, no tak uczciwe, po ludzku mówiąc?
Znaczy, uczciwe to są, no bo może każdy z nich skorzystać. Ograniczenia są takie, że kredyt związany z mieszkaniem, w którym mieszkasz, czy tam domem, tak?
No właśnie, jak mam 2-3 mieszkania?
No to możesz skorzystać na ten, w którym mieszkasz, nie? Mieszkaniu. Myślę, że to jest okej. Szkoda, że nie mogą skorzystać kredytobiorcy walutowi, bo wielu z nich mieszka w tych mieszkaniach, które ma zadłużone, ale to już pomijam. Myślę, że jest okej, tylko że pytanie, czy było potrzebne i czy nas na to stać. Bo no, takie wakacje są oczywiście kosztem dla banków, no bo banki nie zarobią, poradzą sobie z tym, tak? Mają dosyć pieniędzy, ale minus jest trochę taki, że obawiam się, że część osób przeznaczy te pieniądze na konsumpcję, po prostu. A to nie do końca jest dobre rozwiązanie. No, tutaj mówiliśmy o tym, żeby nadpłacić kredyt, żeby może zbudować sobie poduszkę finansową. To są świetne rozwiązania, bez dwóch zdań. Ale konsumpcja to jest coś, co tak naprawdę nakręca nam inflację cały czas, nie? Ja nie wiem, oczywiście nie wiemy, jaki odsetek ludzi tak zrobi. Pewnie jakieś badania, myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat do przeprowadzenia badań za kilka lat, nie? Co, jak chciałeś wykorzystać, a jak wykorzystałeś swoją poduszkę, no to super, jakby zrobić dziś takie badanie i zapytać ludzi, jak chcą wykorzystać, powtórzyć to za 2 lata i spytać, jak wykorzystali, nie? Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy projekt badawczy, ale no... To jest dla mnie taki mały zgryz, mam, nie? Że są sposoby, to są trochę tak jak z wszelkimi programami pomocowymi, jeśli chodzi o mieszkaniówkę. Mieszkanie dla młodych, rodziny na swoim i tak dalej. To wszystkie, bez względu na to, kto rządzi w naszym kraju, to wszędzie zawsze daje się rybę, a nie wędkę w Polsce. I to jest trochę takie nie do końca długoterminowe myślenie.
Znaczy, ja się nie do końca zgodzę z tą inflacją, dlatego że jak sobie popatrzymy na to, skąd się wzięły te wakacje kredytowe, to one wynikają z tego, że mieliśmy zmienne stopy procentowe i o nie oparte kredyty. Natomiast w 95% krajów na świecie stopy są najczęściej zmienne, okej, to się nie zmienia, natomiast raty pozostają bez zmian. To znaczy mamy na 5 lat, na 10, na 30 lat bez zmian, że tak powiem, oprocentowania tych kredytów. Ja przyznam szczerze, że jak znajomej z Niemiec próbowałem wytłumaczyć, co to są kredyt oparty o zmienną stopę, to ona nie rozumiała. To znaczy do niej w ogóle nie docierało, no jak to rata może się zmieniać. I jakoś w tamtych krajach także walczy się z inflacją i także podnosi się stopy procentowe, no ale nie wysysa się tych pieniędzy od tych kredytobiorców i ich nie dobija.
To wynika z tego, że w wielu krajach dużo bardziej popularny jest kredyt o stałej stopie procentowej. Po prostu, że jakby zakładamy, że kredyt będzie miał stałe oprocentowanie. U nas te kredyty o stałym oprocentowaniu właściwie na rynku są od zawsze, ale przez wiele lat to było trochę wirtualne. One były, ale były takie, że nikt z nich nie korzystał i tak dalej. Dopiero w zeszłym roku wyszła rekomendacja KNF-u, że każdy bank powinien udzielać i pokazywać klientowi, że jest taka możliwość i rzeczywiście ludzie zaczęli z tego korzystać. Powoli w to wchodzimy, dojrzewamy jako społeczeństwo do tego, żeby na razie głównie na 5, tam chyba któryś bank daje na 6 lub 7 lat, mamy stałe oprocentowanie. Minus z punktu widzenia takiego przeciętnego Polaka, który wszędzie tam widzi, że banki chcą zarobić na nim, no jest taki, że przez większość czasu, kiedy jakby funkcjonuje u nas rynek kredytów hipotecznych, kredyty o stałej stopie były wyżej oprocentowane niż te o zmiennej. Jak taki Kowalski patrzył na obliczenie i widział, że kredyt o zmiennej ma ratę 2200, a o stałej 2500 albo 2600, no to nie będę przepłacał przecież. Po co? A tymczasem płacę za to trochę jak za polisę ubezpieczeniową. Nie? Polisę ubezpieczeniową wykupuję po to, żeby spać spokojnie, żeby nigdy się nie przydała, a jakby się stało coś złego, to żebyśmy ją mieli. I tak jest trochę z kredytem o stałej stopie. My wiemy, że przez najbliższe 5 lat będziemy mieli takie oprocentowanie kredytu. Dużo łatwiej się wtedy zarządza domowym budżetem. Dużo łatwiej się planuje wydatki w domowym budżecie. A jak stanie się to, co stało się, właściwie dzieje się od jesieni ubiegłego roku, czyli rosną stopy procentowe, to wtedy ta polisa się przydaje, nie? No bo wtedy my pozostajemy na niskim oprocentowaniu i nie przejmujemy się tym, co lamentem, powiedzmy, który się pojawia, że raty wzrosły dwukrotnie. No nie wzrosły.
Chcesz mi powiedzieć chciwość, bo zabrakło trochę takiego słowa tutaj, w sensie, że byliśmy chciwi, więc
no troszeczkę to jest chciwość, a trochę takie, które pokutuje u nas takie krótkoterminowe myślenie bardziej, bo na kredyt hipoteczny to jest zadłużenie na bardzo wiele lat.
Tak? Dobra, tylko teraz ja się z tobą 100% zgadzam, tylko teraz pytanie brzmi. Jak się przyznałem, wziąłem wakacje kredytowe, czyli tak, że jestem, że tak powiem, wrobiony w złotówki. Takiego sformułowania pozwolę sobie użyć. I oczywiście to jest też moja wina, że ja się na taki kredyt zdecydowałem, ale zastanawiam się, czy to nie było trochę tak, że ja nie miałem wyjścia, bo wszyscy oferowali, sam powiedziałeś, że to był wirtualny.
Tak, tak, właśnie
wirtualny kredyt.
Bo to jest trochę tak, że my jako społeczeństwo i jako rynek dojrzewamy. Uczymy się tego, jak działają mechanizmy. Jako całość, mówię, jako cały system, nie? Bo te wszystkie kraje, do których się porównujemy, tak zwane kraje zachodniej Unii Europejskiej, zwał jak zwał, ich system gospodarczy, wolny rynek i tak dalej, są dużo, dużo starsze niż u nas. Tak? My do 1989 roku zupełnie inaczej działaliśmy. Kredytów hipotecznych, nawet w latach 90. było jak na lekarstwo. Rozkręciło się dopiero tam, powiedzmy, tuż przed połową lat 2000. I teraz to, że ktoś zaciąga kredyt hipoteczny, jest dla nas normalne. A w latach 90. co się działo? Uwłaszczaliśmy się na mieszkaniach spółdzielczych. To była zupełnie inna droga do posiadania mieszkania. Tak? Trzeba było w nim zamieszkać, wyczekać swoje i potem się uwłaszczało na mieszkaniu spółdzielczym. To jest zupełnie co innego. Ludzie, którzy dziś kupują mieszkanie, są zupełnie w innej sytuacji niż ich rodzice. I troszeczkę tak jak z rynkiem najmu na przykład, który też w Polsce dojrzewa. Jeszcze 20 lat temu to była totalna wolna amerykanka, umowy na świstku papieru albo w ogóle niepodpisane, kto tam płacił podatek, ustalał jakieś zasady symetryczne, żeby obie strony były zabezpieczone. Kto o takich rzeczach myślał? Dzisiaj staje się to normalne i tak jest ze wszystkim, tylko niestety to są procesy wieloletnie i to po prostu trwa. Ja też wolałbym, żeby kredyty o stałej stopie były u nas głównie takie dostępne, bo to jest dla gospodarki lepsze, dla kredytobiorców lepsze, dla banków lepsze, bo banki też mają wtedy przewidywalność prowadzenia biznesu. W każdym biznesie stabilizacja i przewidywalność jest lepsza niż chaos i zmiany, bo pozwala planować, tak?
To teraz jeszcze muszę cię podpytać o to, co się dzieje na rynku nieruchomości.
O, dużo.
Dużo? Ja miałem wrażenie, że tam jest totalny zastój, że tam nic się nie dzieje.
Zależy, tam
nie ma pieniędzy. No kto idzie po kredyt dzisiaj tak wysoki w banku, wiedząc, że wakacji nie dostanie już, no bo one obowiązują tam dla kredytów sprzed pierwszego...
Od 1 lipca.
Do 1 lipca. No gotówka, mam wrażenie, że raczej ludzie się trochę boją i wszyscy mówią, zaraz będzie taniej, zaraz będzie, jeszcze będą spadki.
A pamiętasz, że tak mówili w 2018,
tak zawsze
19,
się mówi, że ta bańka pęknie. No ale dobra, to z twojej perspektywy, jak to wygląda?
Wiesz co, rynek nieruchomości to jest bardzo szeroki temat, bo teraz mówiliśmy o problemie, powiedzmy, z zakupem mieszkania. Tak on jest. Jest totalny, ogromny spadek popytu. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, no to tam mamy minus 55 albo 60%. Jeśli chodzi o sprzedaż deweloperów, to tam czerwiec do czerwca, porównując rok do roku, to było minus 53% według obliczeń naszego monitoringu danych. I to nie ma tutaj dwóch zdań. Ale przecież rynek nieruchomości to też rynek najmu. A na rynku najmu się dzieją takie rzeczy, jakie się nigdzie na świecie nie działy nigdy.
No właśnie chciałem się ciebie o to spytać, bo jak mówisz o tym dojrzewaniu i zmienianiu się rynku, to czy tym kolejnym elementem po tych kredytach hipotecznych, po tej nauczce także, jaką wyciągnęliśmy, będzie to, że chętniej będziemy wynajmowali, że to jest coś, co czeka Polaka, czego Polak nie lubi, bo Polak lubi posiadać. No taka jest
prawda. Tak, to 100% zgody. Pytanie tylko, czy potrafimy wyciągać wnioski i się uczyć, nie? Mam obawy, że nie. Że być może jednostki indywidualne gdzieś tam czegoś się uczą, ale z błędów albo przygód innych ludzi bardzo rzadko wyciągamy wnioski i się uczymy. Oczywiście uważam, że rozwój rynku najmu jest potrzebny, zdrowy i mieszkanie wynajmowane jest tak samo dobre jak mieszkanie własne, bo zapewnia dach nad głową. Jeżeli jesteśmy osobą, która się czuje bezpiecznie w wynajmowanym mieszkaniu, bo to jest bardzo ważne. Niektórzy się nie czują się stabilnie, nie czują się bezpiecznie, mają takie poczucie, że muszą mieszkać we własnym, nie? Że nie może być tam jakiegoś zewnętrznego właściciela. I to też jest okej. Taki ktoś po prostu powinien kupować mieszkanie. Ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, to rynek najmu jest super, nie? Mamy większą mobilność, nie potrzebujesz tyle gotówki, nie martwisz się remontami, możesz zmienić okolice, jeżeli ci akurat nie odpowiada budowa za oknem, czy widok się zepsuł, to w ogóle nie ma sprawy. Wszystko jest okej. Tylko trzeba to dopasować do własnych potrzeb i możliwości. Ale teraz mamy takie czasy, gdzie nie każdy ma komfort tego dopasowywania, bo wzrost stóp procentowych i oprocentowania kredytów spowodował totalne skurczenie się zdolności kredytowej. Wyobraźmy sobie sytuację kogoś, kto rok temu pomyślał, dobra, kupię mieszkanie, nie? No już jest taki czas, jesteśmy po ślubie, albo tam przed, nieważne, ślub nie jest ważny, kupimy mieszkanie. I taki człowiek poszedł do banku, wziął swoją umowę o pracę w dłoń, pokazał zaświadczenie o dochodach z firmy, super fajnie, i bank mówi, jesteś super klientem, zdolność kredytowa 1,058,000. Nie tak człowiek, milion, czad.
Nie wiedziałem, dobrze, że jestem, nie? Taki bogaty.
Nie wiedziałem, że jestem taki bogaty. No ale ma łeb na karku, jest ostrożny, więc pomyślał, dobra, to nie będę się zadłużał po korek, bo to wszyscy mówią, że to jest niebezpieczne. To ja kupię sobie mieszkanie za 700,000. To mi da jakiś tam bufor bezpieczeństwa, nie? Będzie spoko. 700,000 to nawet w Warszawie znajdziemy w miarę jakieś tam mieszkanie. I taki człowiek sobie szukał, nie? Bo wiadomo, że znalezienie mieszkania to nie jest pójść i wybrać sobie, które bułki dzisiaj kupię, nie? To jest bardzo długi proces, niektórym zajmuje 3 miesiące, innym 5, 7, 8, 9. I taka osoba szukała sobie mieszkania, wybierała okolice, a tutaj nie, a tu nie ma szkoły, a tu nie ma parku, a tu są tylko 3 pokoje, a chciałbym 4. To trwa, trzeba też dojrzeć do tego. Bardzo często jest tak, że decyzja o tym, że kupujemy mieszkanie, do decyzji, że które, to naprawdę jest proces długiego dojrzewania, przechodzenia przez różne etapy. Jak już taka osoba doszła do tego, no to mówi, okej, znalazłem, no to wracam do banku, nie? Dzień dobry, to ja, tutaj mam zdolność kredytową, państwo mi daliście 1,058,000, a bank mówi, nie, teraz to musimy od nowa zweryfikować, bo wzrosły stopy procentowe. No dobra, to człowiek leci do kadr, bierze znowu zaświadczenie o dochodach, wraca do banku i mówią, tak, oczywiście, super, jest pan klientem, damy panu 350,000. No i ten człowiek się zderza wtedy z rzeczywistością, nie? Bo no, kupi w Warszawie mieszkanie za 350, ale czy to będzie takie, w którym się zmieści i będzie mu dobrze? No raczej nie. I to wtedy nie jest tak, że ta osoba...
Chcesz powiedzieć, że dzisiaj już nie mamy wyboru. Że dzisiaj, tak, jeśli chcemy mieszkać...
Długi wywód, ale skróciłeś go.
To zostaje nam tylko i wyłącznie wynajem.
Część osób, znaczy nie uogólniajmy, ale część osób totalnie wypadła z rynku zakupu. Ale tak w ogóle, bo to nie jest tak, że ci ludzie, a dobra, to zamiast 5 pokoi wezmę 4, albo zamiast górnego Mokotowa Dolny, czy tam dalszy Ursynów, inną dzielnicę, nie? Nie, nie, po prostu ci ludzie
Żyrardów
zupełnie wypadają
z rynku.
Nie obrażając, tak, ale zupełnie wypadają z rynku, nie? Nawet często to jest tak, że nawet ten kredyt nie wystarczy na mieszkanie pod miastem. No i ci ludzie, oni są zmuszeni do najmu. I to już jest niefajne, bo świetnie, że mamy takie możliwości, że możemy mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu, możemy wynająć od indywidualnego właściciela, od funduszu, możemy kupić na kredyt, za gotówkę. Nie, super, wolny rynek jest ekstra. Ale taka sytuacja, w której mamy ograniczony ten wybór, już jest mniej ekstra, bo tak jak mówiłem, są ludzie, którzy w wynajmowanym mieszkaniu nie czują się komfortowo. Oni po prostu chcą i potrzebują kupić.
A co najgorsze, to stracili to, o czym mówiłeś wcześniej, czyli tą rybę, którą dał nam rząd w postaci tych 8
rat. Ale to też można by trochę ożywić tą sytuację na rynku, bo przecież w dużej mierze ograniczeniem jest rekomendacja KNF-u, która jak bank liczy zdolność, to musi dodać 5 punktów procentowych do oprocentowania. To było mega potrzebne, bardzo ważne w okresie, kiedy byliśmy na początku wzrostu stóp procentowych. Teraz wszystko wskazuje na to, że zbliżamy się do końca i ta rekomendacja już nie jest potrzebna. Szczególnie, że coraz więcej udziela się kredytów o stałej stopie, a wtedy ona jest w ogóle bez sensu przecież, nie? Więc na pewno...
Przy tych poziomach stóp procentowych, tak?
Dokładnie.
No, bo jednak one będą spadały. Co prezes Glapiński mówił nawet na Molo w Sopocie? Wrócę jeszcze raz do tej
anegdoty. Ach, to Molo.
Ach, to Molo. Tak jest. Prezes udał się na wakacje i opowiadał o wakacjach. My w trakcie wakacji opowiadaliśmy o wakacjach. Wielkie dzięki za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Marcin Krasoń, Obido i Oto Dom. Sebastian Ogórek, Wyborcza BIS.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.